Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Sokół maltański, którego premiera odbyła się na kilka tygodni przed tragedią w Pearl Harbor, rozpoczął w historii kina kryminalnego zupełnie nowy rozdział. Film, wyreżyserowany przez debiutującego wówczas w tej roli Johna Hustona, uznaje się dzisiaj za dzieło inaugurujące czarną serię. Scenariusz filmu oparto na powieści Dashiella Hammetta, który przez szereg lat pracował w renomowanej agencji detektywistycznej.
W latach 20. Hammett był związany z pismem Black Mask, które skupiało wokół siebie takich pisarzy jak Raymond Chandler czy James Cain. Wychodzące spod ich pióra powieści zdecydowanie różniły się od tradycyjnej literatury kryminalnej. Eleganckich detektywów, takich jak Sherlock Holmes, którzy rozwiązywali skomplikowane zagadki z mniej lub bardziej dystyngowanego świata, zastąpili ludzie szorstcy, ostentacyjnie lekceważący konwenanse, zasady dobrego wychowania, a poniekąd i prawa. Owi prywatni detektywi, urzędujący w ciasnych i obskurnych pokojach, mieli specyficzną klientelę i nader złą opinię u policji. Taki charakter ma również Sokół maltański, opowiadający o bezwzględnej rywalizacji, której przedmiotem jest odnalezienie bezcennej figurki pochodzącej z XVI wieku.
W centrum ukazanej historii znajduje się postać cynicznego Sama Spade'a, który wraz z przyjacielem świadczy usługi detektywistyczne. Pewnego dnia zjawia się u nich elegancka Miss Wanderley, aby zlecić ustalenie adresu niejakiego Freda Thersby, który uwiódł i uprowadził jej siostrę. Rutynowa z pozoru sprawa zaczyna się komplikować już pierwszej nocy. Najpierw w tajemniczych okolicznościach zostaje zastrzelony wspólnik Spade'a, a kilka godzin później ginie śledzony przez niego Thersby. Nazajutrz zaś pechowa klientka przyznaje, iż poprzedniego dnia nieco minęła się z prawdą, która jest znacznie bardziej złożona i groźna.
Muszę się panu przyznać do czegoś okropnego. Moja wczorajsza opowieść była zwykłą bajką. Nie uwierzyliśmy w pani opowieść, panno... Wanderley czy LeBlanc? O'Shaughnessy. Bridget O'Shaughnessy. Nie uwierzyliśmy w pani opowieść, uwierzyliśmy w $200. To znaczy, zapłaciła nam pani tyle, że mogliśmy przymknąć oko na kłamstwo. Czy ponoszę winę za to, co się stało? Ostrzegła nas pani, że Thersby jest niebezpieczny, a w kłamstwo o siostrze nie uwierzyliśmy. Nie sądzę, aby była pani winna. Dziękuję. Policja i prokurator węszą wokół tej sprawy jak stado gończych psów. Czy wiedzą o mnie? Jeszcze nie. Chciałem się najpierw z panią spotkać. Czy muszą o mnie wiedzieć, czy nie mógłby pan mnie przed nimi ochronić? Najpierw muszę wiedzieć, o co chodzi. Nie mogę panu powiedzieć. Jeszcze nie.
Reżyser filmu w miarę rozwoju akcji roztacza przed widzem mroczny obraz świata, w którym wszyscy są przeciwko wszystkim. Policja ściga bandytów, ale jednocześnie z chęcią odebrałaby pod byle pretekstem licencję detektywowi, gdyż stanowi on dla niej konkurencję. Spade z kolei, stojąc między policją a członkami gangu, walczy na obie strony, aby jak najskuteczniej bronić interesów klientki. A nie jest to sprawa prosta, gdyż kobieta nieustannie kłamie i stara się go wykorzystać jako pionek w swojej wojnie o posążek sokoła. Mamy wreszcie członków gangu, którzy walczą z policją, Spade'em i jego klientką. Ale i wśród nich nie ma jedności. W kulminacyjnej scenie Spade wykorzysta umiejętnie ich strach i rządzą posiadania, aby obudzić między nimi wzajemną wrogość.
Potrzebny nam kozioł ofiarny. Policja musi dostać sprawcę tych trzech morderstw. Trzech? Chyba dwóch. A wczera z pewnością zabił Thersby. Niech będzie dwóch. Co za różnica? Musimy dać glinom... Ależ panie Spade, nie oczekuje pan chyba, iż uwierzę, że obawia się pan policji i że nie jest pan w stanie... Siedzę w tym po szyję. Jeżeli nie dam glinom kozła ofiarnego, sam nim zostanę. Dajmy im szczeniaka. W końcu zabił Telsbiego i kapitana. Zresztą świetnie pasuje do tej roli. Dajmy im jego. Na Boga, ależ z pana numer. Nigdy nie wiadomo, co pan powie i zrobi. Poza tym, że będzie to coś niebywałego. To najlepsze wyjście, mając go, policja. Ależ, drogi panie, gdybym się nawet zgodził na coś takiego. To czysty absurd. Wilmer jest mi bliski jak rodzony syn. Daje słowo, jak rodzony syn. Ale gdybym nawet przystał na pańską propozycję, czy Wilmer nie opowie policji o Sokole i o nas wszystkich? Niech sobie gada do sądnego dnia, nikt nie będzie go słuchał. Co ty na to, Wilmer? Zabawne, prawda? Bardzo zabawne.
Houston po mistrzowsku wprowadza, a raczej wciąga widza w ciężką atmosferę, jaka spowija świat jego bohaterów. Świat samotności, wyobcowania i ciągłego zagrożenia. Klimat wszechobejmującego niepokoju i obcości uzyskuje reżyser dzięki stosowaniu zróżnicowanych środków wyrazu. Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić mistrzowskie operowanie światłem i cieniem, których gra prowadzi do nadania obrazom filmowym nieuchwytnego profilu niesamowitości i grozy. Efekt ten ulega dodatkowo pogłębieniu dzięki pracy kamery, która znajduje dla siebie takie miejsca, by twarz bohatera lub uchwycone przez nią detale mogły wybrzmieć najpełniej. Niemałą rolę pełni również harmonizujące z całością obrazu starannie dobrane tło dźwiękowe.
Wilmer?
Sokół maltański prezentuje całą gamę zróżnicowanych postaci. Często, mimo swojego przerysowania, nie sprawiają jednak wrażenia, że mamy do czynienia z uproszczonymi schematami. Dzięki temu, że do ich charakterystyki wykorzystano to, co dobre i to, co złe, to, co sympatyczne i to, co antypatyczne, na swój sposób pozostają bliskie prawdziwemu życiu. Zupełnie inną sprawą pozostaje fakt, że nie należą oni do ludzi skomplikowanych i trudno w ich przypadku mówić o jakiejś psychologicznej głębi. W swoich działaniach kierują się najprostszymi impulsami, takimi jak żądza posiadania, ambicja czy strach.
Wszystkie te negatywne emocje wyzwolone zostały za sprawą posążka sokoła, inkrustowanego drogimi kamieniami, a wykonanego z czystego złota. Jednak właśnie ten sokół, będący dla bohaterów czymś nadzwyczaj realnym, dlaczego warto poświęcić miłość, przyjaźń, a nawet życie innych, urasta w filmie Houstona do rangi symbolu. Okazuje się bowiem, że to, za czym tęsknili całe lata, jest niczym innym jak falsyfikatem.
To on. Ale chcę się upewnić. To falsyfikat, jest załowiu, załowiu. To atrapa.
Szczęście, zdaje się mówić reżyser, którego tak usilnie szukamy i dla którego niejednokrotnie wszystko poświęcamy, jest tylko marą, wymykającą się z naszych rąk. Zawsze w tej chwili, gdy jesteśmy przekonani, że już ją schwytaliśmy.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.